Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Za ludzi, którzy czują się bezradni w obliczu epidemii, modlił się papież na porannej Eucharystii.
Franciszek przyjął na audiencji premiera włoskiego rządu Giuseppe Contego.
Angielscy katolicy zawierzyli swój kraj Matce Bożej.
30 marca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski
i Krzysztof Bronk.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Podczas mszy w domu świętej Marty papież polecał Bogu szczególnie osoby ogarnięte poczuciem bezradności, które są przerażone panującą pandemią, aby Pan pomógł im powstać i włączyć się w działanie dla dobra społeczeństwa oraz całej wspólnoty, modlił się Franciszek.
W homilii Ojciec Święty skomentował dzisiejsze czytania z Księgi proroka Daniela oraz z Ewangelii świętego Jana. Obydwa fragmenty przedstawiają historię kobiet, które grupy mężczyzn chcą skazać na śmierć, niewinną Zuzannę oraz cudzołożnicę przyłapaną na gorącym uczynku. Franciszek zaznaczył, że Bóg ratuje niewinną kobietę, usprawiedliwia ją, natomiast grzesznej przebacza. Skorumpowanych sędziów skazuje, a hipokrytom pomaga się nawrócić.
Pozostawia im czas na wyrażenie żalu z powodu popełnionych grzechów. Zepsutym nie przebacza po prostu dlatego, że zepsuty jest niezdolny do prośby o przebaczenie. Zepsucie pozbawiło go także tej zdolności, którą wszyscy powinniśmy mieć, mianowicie zawstydzenia, wyrażenia prośby o przebaczenie. Zepsuty jest pewny siebie, idzie naprzód, niszczy, wykorzystuje ludzi, tak jak tę kobietę. Postawił się na miejscu Boga.
Pan odpowiada obu kobietom. Zuzannę uwalnia od zepsutych ludzi, drugiej nie potępia, ale wzywa do pójścia inną drogą niż dotychczas. Idź i od tej chwili już nie grzesz. Wszystko to dokonuje się na oczach ludu. W pierwszym przypadku lud wielbi Boga, a w drugim otrzymuje lekcję. Uczy się, czym jest miłosierdzie Boga.
Każdy z nas ma swoje historie, każdy z nas ma swoje grzechy. Jeśli sobie ich nie przypomina, to niech trochę pomyśli, a je odnajdzie. Podziękuj za to Bogu, ponieważ jeśli ich nie znajdziesz, to znaczy, że jesteś zepsuty. Spójrzmy na Pana, który osądza sprawiedliwie, ale jest również nieskończenie miłosierny. Nie wstydźmy się być w Kościele, wstydźmy się z bycia grzesznikami. Kościół jest matką wszystkich. Podziękujmy Bogu, że nie jesteśmy zepsuci, ale jesteśmy grzesznikami. I każdy z nas, widząc, co Jezus czyni w tych przypadkach, niech zawierzy miłosierdziu Boga i niech modli się z zaufaniem w miłosierdzie Boga, niech modli się o przebaczenie.
Franciszek przyjął na audiencji prywatnej premiera włoskiego rządu Giuseppe Contego. Było to już trzecie spotkanie papieża z tym politykiem. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej nie podało, czego dotyczyły rozmowy. Można jednak przypuszczać, że w ich centrum znalazła się panująca we Włoszech epidemia.
Giuseppe Conte jest związany z populistycznym ruchem Pięciu Gwiazd. W ubiegłą sobotę Franciszek spotkał się z należącą do tego ugrupowania Virginią Raggi, która pełni urząd burmistrza Rzymu.
Przewodniczący Panamerykańskiego Komitetu Sędziów do Spraw Praw Społecznych przekazał do publicznej wiadomości papieski list, którym Franciszek przestrzega przed wirusowym ludobójstwem.
Franciszek ostrzega przed rządami, które nie podejmują działań w obronie ludności. Zastanawia się nad społecznymi konsekwencjami, jakie z tego wynikną. Daje jednocześnie wyraz swojemu zbudowaniu postawą władz wielu krajów, dla których ochrona obywateli stała się pierwszoplanowym priorytetem bez względu na koszty finansowe. Czasami środki bezpieczeństwa są uciążliwe dla ludzi i mogą irytować, ale są podejmowane dla wspólnego dobra. Większość to rozumie i akceptuje. Papież podkreśla, że obrona ludzi nie może być rozumiana w kategoriach ekonomicznej katastrofy.
Mieszkańcy Anglii i Walii zawierzyli kraj i samych siebie Maryi, prosili o nawrócenie i ponowną ewangelizację ich ziemi oraz o opiekę w czasie pandemii koronawirusa. Duchowe przygotowania do tego wydarzenia trwały od 2 lat.
Kapłani modlili się w kościołach pod przewodnictwem arcybiskupa Westminsteru, który dokonał aktu zawierzenia w katedrze. Wierni zaś, każdy indywidualnie, powierzali się Maryi w cichej modlitwie. To wydarzenie może mieć ogromny wpływ na kraj, uważa kardynał Vincent Nichols.
To odtworzenie naszego starożytnego katolickiego dziedzictwa. Ryszard II w 1381 roku poświęcił Anglię Matce Bożej w okresie kryzysu politycznego. Wówczas kraj próbował stanąć na nogi po epidemii dżumy. Król postanowił oddać Anglię jako posag dla Maryi. To słowo dziś brzmi staromodnie, ale oznacza, że czynimy z siebie dar dla Matki Bożej, a to zawsze było częścią naszej tradycji. Zwracamy się również do Maryi z prośbą o ochronę. Każdy z nas chciał być osobiście obecnym w katedrze. Niestety, ze względu na epidemię okazało się to niemożliwe. Mam nadzieję, że to, iż każdy ofiarował siebie Matce Bożej w swoim domu, tylko podkreśla osobisty wymiar tego aktu. Uważam, że dla tysięcy ludzi był to moment powrotu do Maryi.
Kardynał Welki otwarł archidiecezjalne seminarium duchowne dla bezdomnych. Swoją decyzję zapowiedział podczas niedzielnej mszy w kolońskiej katedrze, transmitowanej w internecie. Ze względu na kryzys pandemiczny na ulicach jest coraz mniej ludzi, którzy mogliby bezdomnym pomóc. Chcemy więc, aby w tych dniach mogli dostać co najmniej jeden ciepły posiłek i móc wziąć prysznic, stwierdził arcybiskup Kolonii.
W rozmowie z Radiem Watykańskim kardynał Wilki przyznał, że na aktualną sytuację bezdomnych zwrócili mu uwagę jego współpracownicy. W czasie pandemii wielu wolontariuszy musiało zrezygnować z pracy na ulicy. Niektóre organizacje charytatywne zrezygnowały ze zbiorowego żywienia dla bezdomnych. Ze względu na planowany remont, archidiecezjalne seminarium duchowne w Kolonii jest puste, a klerycy mieszkają w innych domach. Teraz znajdzie w nim miejsce prawie 150 osób, które będą mogły skorzystać z łazienek i otrzymać obiad przygotowywany przez kuchnię kurii archidiecezjalnej. Bezpośrednią opiekę nad bezdomnymi w budynku seminaryjnym przejmą archidiecezjalne stowarzyszenia młodzieży oraz sami klerycy. Kardynał Wilki wyraził wdzięczność wszystkim wolontariuszom za gotowość niesienia pomocy najuboższym. Kilka dni wcześniej arcybiskup Kolonii zarządził, by katolickie szpitale w całej archidiecezji przyjmowały włoskich pacjentów chorych na koronawirusa. W ubiegłą sobotę w Kolonii wylądował pierwszy samolot z 6 pacjentami, którzy zostali rozdzieleni do różnych katolickich klinik. Dla Rady Watykańskiego z Berlina Tomasz Kycia.
W sytuacji epidemii wspólna modlitwa staje się oddechem nadziei i wyrazem troski o najbliższych, z którymi widzenia zostały teraz zawieszone. Tak o życiu w zakładzie karnym dla młodocianych, trudnym czasie obostrzeń związanych z koronawirusem, mówi ksiądz Gennaro Pagano.
Jest on kapelanem więzienia w Nisida na południu Włoch i nawet w czasie epidemii odwiedza swych podopiecznych 5 razy w tygodniu. Kapłan dba nie tylko o stronę duchową, ponieważ nie ma teraz widzeń, zakupił odpowiedni sprzęt, by umożliwić osadzonym wideo rozmowy z najbliższymi, mówi ksiądz Pagano.
Przede wszystkim staramy się, by koronawirus nie był głównym tematem naszych rozmów i nie stał się obsesją, z której trudno wyjść. Trzeba być uważnym i w tym czasie nie dać się zarazić także wirusem strachu i niepokoju. Szczególnie w więzieniu jest to bardzo ważne. Oglądamy filmy, dyskutujemy o czytanych książkach. W kaplicy zamontowałem maszynkę do kawy, która przywraca poczucie normalności. Oczywiście spędzamy też czas słuchając Słowa Bożego i tego, co Pan, który naprawdę się o nas troszczy, ma nam teraz do powiedzenia. Modlitwa jest dla nich w tym czasie momentem prawdziwego pocieszenia, sposobem na to, by być blisko swych rodzin na wolności.
Na co dzień walczą z głodem, malarią i chorobami wywołanymi brakiem dostępu do czystej wody. Teraz dodatkowo muszą jeszcze stawić czoło epidemii koronawirusa, która coraz boleśniej dotyka Afrykę. System opieki jest tylko dla najbogatszych. Ci, którzy nie mają pieniędzy, porzucani są na pastwę losu przed szpitalami, mówi ksiądz Mauro Armanino, od lat pracujący w Nigrze.
Pomoc jest niewystarczająca. Jeśli ktoś nawet dotrze na pogotowie w stołecznym szpitalu, a nie ma pieniędzy, by zapłacić za lekarstwa, potrzebne teraz rękawiczki i wszystkie inne produkty, które są konieczne do opieki, zostaje porzucony na śmierć przy wejściu. Nikt się nim nie przejmuje. Łatwo więc zrozumieć, że epidemia nadwyręża jeszcze bardziej i tak niewydolny system, a politycy troszczą się jedynie o swe interesy, a nie o dobro ludzi. Kościół katolicki jest tu niewielką wspólnotą. Na ile możemy, staramy się nieść pomoc przez nasze przychodnie, ale i modlitwę. W piątek włączyliśmy się m.in. w modlitwę papieża Franciszka na placu Świętego Piotra. Wspieramy również żywnościowo. Tu nie do pomyślenia jest tak ścisła kwarantanna w domach jak w Europie. Ludzie muszą wyjść, by znaleźć pożywienie. Tu żyje się z dnia na dzień.
Nie tylko Polska opłakuje śmierć Krzysztofa Pendereckiego, również we Włoszech redaktorzy muzyczni wszystkich dzienników odnotowują z ubolewaniem odejście wielkiego polskiego kompozytora, klasyka muzyki postmodernistycznej.
Wszyscy też wspominają jego wielkie zainteresowanie tematami filozoficzno-religijnymi, silną inspirację katolicyzmem i osobisty związek ze świętym Janem Pawłem II, dla którego już w 1979 roku koncertował w Watykanie.
Enrico Girardi w Corriere della Sera z uznaniem przyznaje, że Penderecki nie uległ dyktatowi powojennej awangardy i potrafił przezwyciężyć wrogość modnych środowisk. Było to możliwe dzięki solidności muzycznego warsztatu i postmodernistycznej poetyce, która na dłuższą metę zjednała mu uznanie melomanów.
O swej muzycznej niezależności Krzysztof Penderecki mówił też w ostatnim wywiadzie, którego w 2018 roku udzielił redakcji muzycznej Radia Watykańskiego.
Właściwie ja jestem tylko odpowiedzialny za to, co robię ja, i to jest dla mnie najważniejsze. Co robią inni, co jest pisane, ta muzyka w różnych krajach, w różnych, mnie nie interesuje. Ja od początku jednak starałem się stworzyć swój język muzyczny, który szlifuje do tego czasu.
Ziarna słowa.
Stulecie urodzin świętego Jana Pawła II.
Czytamy w liście do Efezjan. Zginam kolana moje przed Ojcem, aby według bogactwa swej chwały sprawił was przez ducha swe wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka. Czyż nie dotykamy tu samych podstaw ludzkiej kultury? U początku jest Bóg, jest Ojciec, który stwarzając człowieka na swój obraz i podobieństwo czyni go wrażliwym na działanie ducha, ducha prawdy, dobra, piękna. To są przecież te odwieczne wymiary każdej z ludzkich kultur, także i naszej, polskiej, tej, która stanowi o nas poprzez stulecia naszych dziejów. Dalej pisze apostoł: niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach, abyście miłości wkorzenieni i ugruntowani zdołali ogarnąć duchem, poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą pełnią Bożą. A więc w początku Ojciec, Stwórczy Duch, w samym sercu ludzkich poczynań i dążeń ludzkiej twórczości i pracy, Chrystus, miłość Chrystus, która pozwala człowiekowi przewyższać samego siebie. Stanisław Rostkowa zwykł mawiać: do wyższych rzeczy jestem stworzony. Miał świadomość, że człowiek jest sobą, gdy gotów jest siebie przewyższać.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.